5 minut po godzinie 19 na antenę Polskiego Radia Poznań powraca dzisiejsze wydanie audycji w sportowym rytmie. Kłania się Państwu realizujący program Jarosław Epakczyński, pracujący w studiu
Dawid Cytrowski
i Krzysztof Ratajczak. I my dokładnie będziemy z Państwem do 19.50, bo o tej porze połączymy się po raz kolejny, bo wcześniej też się będziemy łączyć z naszym reporterem Adamem Michalkiewiczem, bo dzisiaj przecież niedziela z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy i wiele dzieje się na terenie poznańskich targów. Ale o sporcie też będzie. Obiecaliśmy Państwu obszerny blok piłkarsko futsalowy w tej części spotkania z muzyką i sportem, bo opowiemy o pierwszoligowej poznańskiej Barcie, która przebywa właściwie zakończyła zgrupowanie w Cetniewie. Był sparing z Gdyńską Arką, o którym opowiemy. Spotkamy się z kapitanem Zielonych Jakubem Kiełbem. Będzie także o wielkich wydarzeniach w walce awans do 1/8 finału futsalowego Pucharu Polski na Morawsku. Wczoraj ta hala uniwersytecka niemal odleciała, bo na mecz z drużyną Wiary Lecha, tą futsalową ekipą drużyny Wiary Lecha, przyjechała warszawska Legia. Co jeszcze będzie? Będzie o halowych mistrzostwach Polski, które rozpoczęły się w Lesznie, a później kolejny interesujący międzynarodowy turniej. Powrócimy do hokeja na trawie w rozmowie z selekcjonerem polskiej reprezentacji Dariuszem Rachwalskim, bo przecież wyzwania, niebawem rywalizacja jeszcze pod dachem w Mistrzostwach Świata, później już zmagania na trawie i będziemy powoli wchodzić w klimat Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, bo zajrzymy na Enea Stadion, ale tym razem nie piłkarsko, a brydżowo, bo charytatywny turniej odbył się właśnie tam w klubie B17. To wszystko przed nami do 19.50, bo później już łączenie z targami Światełko do Nieba, a teraz ta sportowa niedziela, 26 dzień stycznia, w dużym informacyjnym skrócie.
Janik Sinner pokonał niemieckiego tenisista Aleksandra Zwieriewa 6-3, 7-6 i 6-3 w finale wielkoszlemowego Australian Open. Prowadzący w światowym rankingu tenisistów 23-letni Włoch powtórzył Melbourne sukces sprzed roku. To dla niego trzeci wielkoszlemowy tytuł w karierze. Paweł Wąsek zajął czwarte miejsce w konkursie Pucharu Świata w lotach narciarskich na mamucie i skoczni w Oberstdorfie. To jego najlepszy wynik w karierze. Wygrał Słoweniec Domen Preutz przed Norwegiem Johanne Andre Forfangiem i Austriakiem Michaelem Heibeckiem. Lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata w biatlonie Norweg Sturla Holm Leigeret wygrał ostatnią konkurencję rundy w Anterselwie. Bieg na dochodzenie na 12,5 km. Tym samym powiększył prowadzenie w cyklu nad szóstym w niedzielę rodakiem Johannesem Tingnesem B. Panie biegły w sztafetach 4 razy 6 km. Polki w składzie Anna Monka, Joanna Jakieła, Kamila Żuk i Natalia Sidorowicz zajęły 12 miejsce. Wygrały Szwedki przed Norweżkami i Francuzkami. Biatlonista Grzegorz Galica wygrał bieg ze startu wspólnego na 12 km i zdobył swój trzeci złoty medal mistrzostw Europy juniorów w Altenbergu. Wcześniej był najlepszy także w biegu indywidualnym na 15 km oraz w sztafecie mieszanej. Szwajcarka Lara Gutbechrami wygrała supergigant alpejskiego Pucha Świata w Garmisch-Partenkirchen i umocniła się na prowadzeniu w klasyfikacji tej konkurencji. W całym cyklu prowadzi trzecia w niedzielę Włoszka Federica Brignone. Polki nie startowały. Natomiast Francuz Clément Noël wygrał slalom w Kitzbühel i objął prowadzenie w klasyfikacji tej konkurencji w alpejskim Pucharze Świata Panów. W generalce na prowadzeniu jest Szwajcar Marco Odermatt. Polskie szablistki zajęły piąte miejsce w drużynowych zawodach Pucharu Świata w bułgarskim Płowdiw. W składzie biało-czerwonych wystąpiła Sylwia Matuszak z KKS Konin. Ewa Pajor zdobyła dwie bramki dla Barcelony w wygranym z Realem Madryt 5-0 w finałowym meczu o piłkarski Super Puchar Hiszpanii. To piąty triumf kobiecej dumy Katalonii w tych rozgrywkach. Szczypiornistki MKS Urbis Gniezno przegrały u siebie ze Szczypiornem Kalisz 30-32 w meczu Orlen Superligi. To pierwsza w sezonie wygrana Kaliszanek. Z kolei siatkarki z Kalisza dziś o 20.30 zagrają u siebie z Sokołem Mogilno. Grają jeszcze koszykarze z Ostrowa Wielkopolskiego. Drużyna Tasomix Rosiek Stali gra z Dzikami Warszawa. Podopieczni Andrzeja Urbana Wysoko prowadzili w czwartej kwarcie. Jak teraz sytuacja?
Ostatnia minuta tego spotkania. Tutaj już na pewno zwycięstwo będzie przy podopiecznych Andrzeja Urbana, bo ekipa Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski w owej 10 minucie ostatniej kwarty prowadzi z warszawskimi Dzikami wyraźnie 94-67.
Laskarze LKS-u Gąsawa zostali po raz pierwszy w swojej historii mistrzami Polski w halowym hokeju na trawie. W finale przed własnymi kibicami pokonali poznański Grunwald 6-4. Brąz zdobyli zawodnicy AZS-u Politechniki Poznań, którzy wygrali wygrali z LKS-em Rogowo 8-4.
Na zegarze 9,5 minuty po godzinie 19. Polskie Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie. Teraz muzycznie przez 3,5 minuty Bon Jovi, a później o pierwszoligowej poznańskiej Warcie.
13 minut po godzinie 19. Teraz obiecany blok piłkarski na antenie Radia Poznań w audycji w sportowym rytmie. Wczorajszym przegranym niestety 0-1 sparingiem z Arką Gdynia piłkarze poznańskiej Warty zakończyli obóz w Cetniewie. My posłuchajmy rozmowy z kapitanem Zielonych Jakubem Kiełbem.
19 spotkań za wami, 19 punktów. Ta tabela cały czas gdzieś tam krąży, nawet w czasie okresu przygotowawczego. Czy ze spokojem podchodzicie do przygotowań do wiosny?
Nie, myślę, że na razie skupiamy się na pracy, na tym, co nam trenerzy i cały sztab szkoleniowy zadaje.
Kapitan Zielonych Jakub Kieł.
Ważne, by się skupić na tym, na czym mamy wpływ, a teraz mamy wpływ na to, żeby się dobrze przygotować, więc się przygotowujemy i nie myślimy o tej tabeli.
Trochę się zmieni otoczenie wokół ciebie. Paru piłkarzy odejdzie pewnie z drużyny, pewnie będą potrzebne wzmocnienia. Naturalna kolej rzeczy, czy cały czas jest takie zamieszanie?
Osobiście wolałbym, żeby to było bardziej stabilne, no ale ułożyło nam się życie, że po tym spadku było wiele zmian i teraz też tych trochę zmian się szykuje. No muszę się z tym po prostu zaakceptować to i robić swoje.
A jakiej pozycji ty się będziesz do wiosny przygotowywał?
na tej, której trener będzie mnie widział. No, moje indywidualne gdzieś tam plany są zawsze mniej ważne niż zespołowe, więc ja muszę się to dostosowywać. Tam, gdzie będę potrzebny, tam będę grał.
No, ale wiadomo, że jesteś zawodnikiem lewonożnym i przez większość swojej przygody z piłką operowałeś z lewej strony, czy też jak trzeba było czasami skrzydło zmienić, no ale teraz ten środek pola się pojawia, jak do tego wszystkiego podchodzisz?
No myślę, że jestem gdzieś doświadczonym zawodnikiem i bazuję bardziej na tym doświadczeniu. Wiadomo, że to nie jest moja naturalna pozycja i praktycznie z dnia na dzień musiałem się do tego zaadoptować. Wydaje mi się, że nie wyszło to źle i no tak jak wspomniałem, tam gdzie będę potrzebny, tam w danym momencie, tam będę dawał siebie maksa.
Czy to była ekstraklasa, czy to była pierwsza liga przed awansem, czy to jest teraz pierwsza liga? Zawsze jakaś presja w Warcie jest, albo walka o utrzymanie, albo walka o awans. Chyba jesteś do tego przyzwyczajony.
Tak, tak, no, ale to mi się wydaje, że generalnie w sporcie tak jest, że dobrze jest mieć tą presję i jakiś cel przed sobą, żeby go zrealizować.
Widzisz gdzieś na horyzoncie powrót do Poznania, jak piłkarze do tego podchodzą?
No nie chcę przykładać, tak jak mówię, uwagi do rzeczy, na które nie mam kompletnie wpływu. No, już któryś rok o tym rozmawiamy, jest naprawdę ciężko mi cokolwiek dodawać i skupiam się po prostu na robocie, a od tego są inni ludzie.
Połowa lutego, mecz z GKS-em Tychy na własnym boisku. Trzeba będzie zacząć od zdobywania punktów.
No, dokładnie taki jest nasz cel, żeby z każdym kolejnym meczem tych punktów zdobywać jak najszybciej, żeby te pragnione utrzymanie sobie zapewnić. No, wydaje mi się, że zawsze przeciwnik jest ważny, z kim gramy, natomiast no, mamy tak mało tych punktów, że musimy praktycznie z każdym punktować i nie możemy jakoś rozkładać sobie, że dobra, później poczekamy i zapunktujemy, tylko od samego początku musimy te punkty zbierać.
Tu rzeczywiście nie ma na co czekać, jeśli piłkarze poznańskiej Warty marzą o utrzymaniu się w futbolowej pierwszej lidze. Jak mówiliśmy, zakończone zgrupowanie w nadmorskim Cetniewie. Porażka na zakończenie w sparingu z Arką Gdynia 0-1, a z kapitanem drużyny Zielonych Jakubem Kiełbem rozmawiał Grzegorz Hałasik. A teraz przechodzimy do futsalu. Nie ma na razie rywalizacji w futsalowej Fogo Ekstraklasie. Te spotkania następnych kolejek dopiero przed nami, bo na ten weekend wyznaczona rywalizacja w meczach 1/16 finału futsalowego Pucharu Polski. Jedno z tych spotkań, zapowiadające się jako absolutny szlagier, odbyło się wczoraj na poznańskim Morasku w hali uniwersyteckiej przy ulicy Zagajnikowej. Pierwszoligowa drużyna Wiary Lecha Poznań zmierzyła się z ekstraligową Legią Warszawa. Było gorąco.
Świetna atmosfera, mnóstwo emocji, hala wypełniona po brzegi, ale niestety bez happy endu dla drużyny Wiary Lecha Poznań, która przegrała po rzutach karnych z warszawską Legią. 5-5, wysoki wynik po tych 40 minutach. Grający trener Dominik Solecki, panie trenerze, wy naprawdę świetnie ten mecz rozpoczęliście. Tutaj nie było widać różnicy klasy rozgrywkowej, to mam wrażenie Legia była chyba trochę przytłoczona atmosferą na trybunach.
Tak, na pewno kibice z panią dopingiem dzisiaj byli naszym szóstym zawodnikiem i pomagali nam. Pierwsze 10 minut też powiedziałem chłopakom, że super w naszym wykonaniu. Kiedy straciliśmy gola na 2-1, gdzieś trochę ten mental siadł i Legia zaczęła dominować tą drugą część pierwszej połowy. Niepotrzebnie się tak głęboko cofnęliśmy, ale udało się strzelić też kolejnego gola, więc no, wydawało się, że idziemy w dobrym kierunku. Było 5-3, ale tak jak powiedziałem, no tutaj Legia swoim doświadczeniem, grze w przewadze zdominowała nas i gdzieś zasłużenie zdobyli te dwie bramki. Szkoda, bo drugi mecz tutaj nasz na Łajmie. Drugie olbrzymie emocje. Pierwszy meczu było 6-6 z Putuskiem. Też ta przewaga nam nie wyszła na koniec. Dzisiaj tak samo. Musimy na pewno nad tym elementem popracować.
Trochę miałem wrażenie, że Nie potrafiliście znaleźć recepty na grę w przewadze Legii, kiedy ona wycofała bramkarza, wy bardzo głęboko się cofnęliście i trochę jakby was ta piłka parzyła w momencie, kiedy oni ją gubili.
No tak, tak. Liczyliśmy tylko na jakiś tutaj przechwyt i strzał do pustej bramki, ale mają na tyle klasowych zawodników gdzieś tutaj, że świetnie obrowali tą piłką. Jak tylko chcieliśmy doskoczyć, to szybko ją sobie przegrywali i stwarzali sobie cały czas te sytuacje. No te dwa gole też przypadkowe gdzieś, no ale dostał gdzieś tutaj pod nogą, ode mnie się później odbiła zamieszanie, dobitka. Dwa gole, na pewno mogliśmy ich uniknąć, więc no bardzo żałujemy, bo było blisko.
Jacek Sander, zawodnik drużyny Wiary Lecha Poznań.
Ten mecz był szalony ogólnie, ale bardzo fajne widowisko dla kibica, dla oka, natomiast nie do końca jesteśmy zadowoleni z przebiegu tego meczu, troszkę się cofnęliśmy. Niepotrzebnie może pod koniec drugiej połowy gdzieś tam przeciwnik wykorzystał fakt, że wycofał bramkarza i nie potrafiliśmy dobrze zareagować na to. No niestety 5-5, no seria rzutów karnych to loteria, także przegraliśmy ten mecz, skupiamy się na lidze. Myślę, że fajna reklama w futsalu, chociaż tak jak mówię, nie do końca ze stylu naszej gry jesteśmy zadowoleni. Musimy przeanalizować sobie ten mecz, tak jak mówiłem, troszkę zabojaźliwie. Już nie atakowaliśmy, tylko cały czas czekaliśmy na to, co zrobi przeciwnik. No i może to nas zgubiło. No, jesteśmy doświadczeni o jeden mecz więcej z zespołem ekstraklasowym. Natomiast czujemy na pewno no, duży niedosyt i na pewno dużo błędów popełniliśmy w tym meczu, tak jak już tu pan wspomniał. Natomiast przeanalizujemy to i na pewno się dobrze przygotujemy do kolejnego spotkania ligowego.
No właśnie, a propos ligi, takie mecze z ekstraklasowiczami to mogą chyba tylko wzbogacić, jeśli chodzi o taką walkę o te najwyższe laury, o awans do ekstraklasy w tym sezonie, no bo jednak teraz będą przed wami takie mecze podwyższonego ciśnienia.
No tak, właśnie też mamy kilka kontuzji, musimy też się wyleczyć, teraz mamy dwa bardzo ważne mecze u siebie. Na pewno ten mecz zaprocentuje jakimś takim większym doświadczeniem. Mówię, wyciągniemy wnioski, będziemy silniejsi jeszcze na te kluczowe mecze ligowe, no ale fajne przetarcie. No, to też nie byli przypadkowi zawodnicy w Legii. Może mają krótką ławkę, natomiast ich jakość jest duża, dlatego jeszcze nam trochę brakuje.
Nie będzie zatem drużyny Wiary Lecha w 1/8 finału piłkarskiego futsalowego Pucharu Polski. Jest już na pewno inna drużyna z Wielkopolski. To futsal Leszno, który wczoraj wygrał z Górnikiem Polkowice na wyjeździe 5-1. Być może Wielkopolska będzie miała jeszcze jednego przedstawiciela, bo trwa spotkanie KS-u Gniezno z futsalem Szczecin.
To skoro kończymy blok futsalowo-piłkarski, to jeszcze pora na przypomnienie o naszych zaproszeniach. Najbliższy piątek 20:30. Pierwszy gwizdek meczu piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy Lechę Poznań kontra Widzew Łódź prosto z bułgarskiej. Bezpośrednia relacja na antenie Radia Poznań. A już o 19:15 rozpoczniemy nasze przedmeczowe studio, też prowadzone sprzed Enea Stadionu. Co wcześniej, tak troszkę cofając się, czwartek 17:40, to jest nowa pora nadawania naszego piłkarskiego magazynu Kolejosz. Czwartek, godzina 17:40, a jeszcze wcześniej, wtorek, najbliższy wtorek 28 stycznia o 19:15 też będzie o piłkarskim poznańskim Lechu, a to dlatego, że przecież ta tegoroczna część rozgrywek w Ekstraklasie zbliża się coraz bardziej i porozmawiamy o tym, co dzieje się na bułgarskiej, co jeszcze wydarzyć się może z rzecznikiem klubu Maciejem Hęszlem, który będzie gościem na żywo w tym studiu. Przypominam, Sportowa Arena o Kolejorzu bez tajemnic we wtorek o 19:15. I żeby skończyć radośnie, ale nie piłkarsko, a koszykarsko, to zakończył się mecz w Arenie Ostrów, mecz Ekstraklasy męskiej koszykówki. Drużyna Tasomix Rosiek Stal Ostrów pokonała warszawskie Dziki 94-67. To my podróżujemy najpierw muzycznie, a później na poznańskie targi do Adama Michalkiewicza.
Niespełna 25 minut po godzinie 19 to audycja w sportowym rytmie na antenie Radia Poznań, ale w tej audycji rytmy dzisiaj nie tylko sportowe, rytmy także charytatywne, bo przecież przez cały dzień dzisiaj gra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, 33 finał w Poznaniu. Najwięcej dzieje się na międzynarodowych targach poznańskich, gdzie jest nasz reporter Adam Michalkiewicz. Siema Adam, co tam ciekawego słychać na terenie MTP?
Żuki w tej chwili słychać, koncert na scenie na placu PWK. Coraz więcej ludzi tutaj się gromadzi także na zewnątrz targów, nie tylko w środku, bo mnóstwo tych atrakcji i licytacje. Nasze radiowe stoisko w środku hali, ale wystarczy przejść kilka kroków, by wejść na plac, gdzie stoi wielka scena i w tej chwili zespół Żuki o 20:00 światełko do nieba. Mnóstwo wolontariuszy tutaj jeszcze krąży z puszkami. To, że ciemno, to wcale nie przeszkadza, pieniądze można cały czas zbierać. Pan Tomek też tutaj jest razem z nami. Wielkie czerwone serca nad panem, takie dmuchane balony. Łatwo pana zauważyć. Co w tej puszce już jest?
Puszce już prawie pełno. Jest to już druga puszka. Dopełniamy do końca.
zbieramy jak najdłużej, żeby jak najwięcej zebrać. Do której ta zbiórka jeszcze? Myślę, że do około 22 damy radę. Czyli tak jak ktoś będzie chciał wrzucić zbiórka ostatniej szansy, to u pana, właśnie pan się tutaj kolejny dorzuca z serduszka, nie chciał. Ile tych serduszek pan już dzisiaj wydał? Nie zabrakło ich?
Nie zabrakło, mamy duży zapas, też to co zostaje z poprzednich rad zostaje rzeczywiście na kolejne finały. Dla nas najważniejsze to być widocznym i być w miejscu, gdzie rzeczywiście wolontariusze są poszukiwani.
Tutaj na targach konkurencja jest spora, tych wolontariuszy mnóstwo. Łatwo znaleźć tych, którzy wrzucają, czy trzeba szukać i wypatrywać?
Raczej nie szukamy, nie zaczepiamy, stoimy, czekamy, kto chce, ten wrzuca. To jest nasz taki motyw, żeby po prostu zaczekać na tą osobę, która chce wesprzeć orkiestrę. Jest masa życzliwości ze strony ludzi, nie spotykamy się z żadnymi negatywnymi tutaj uwagami, więc jest świetnie.
Zbiera pan razem z córką, od której ta zbiórka dzisiaj?
Ja od 6 rano, córka troszkę później.
Ale... Bez przerwy od 6 rano?
Praktycznie bez przerwy, tak. Gdzieś tam jakiś szybki posiłek i cały czas z puszką w ręce.
W ubiegłym roku ile pan uzbierał? Myśli pan, że ile w tych dwóch puszkach, bo to druga puszka w tym roku też będzie?
Tak, w ubiegłym roku też dwie puszki, to było ponad 10 tysięcy. Liczymy na podobny wynik, ale zobaczymy.
Inflacja trochę była, więc powinno być troszkę więcej.
Mam taką nadzieję.
Do 22 pan Tomek tutaj krąży, łatwo go znaleźć. Dwa czerwone serca, te balony to taki znak rozpoznawczy co roku pana?
Od 3 lat już tak jak mówiłem, żeby być widocznym.
To pan Tomek, a na scenie Żuki dużo się tutaj dzieje. Kto jeszcze chce, to zapraszamy na Międzynarodowe Targi Poznańskie.
Dziękujemy serdecznie. Prosto z tych poznańskich targów o Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy Adam Michalkiewicz, który przejmie stery antenowe około po 19.50, by już śledzić te kolejne wydarzenia aż do słynnego już światełka do nieba, które punktualnie o godzinie 20.00, jak to dzisiaj słyszeliśmy, Dawid, tytki z latarkami, tak? Jeśli chodzi o Poznań. Tak to ma wyglądać, jeśli chodzi tutaj właśnie o tę słynną akcję.
No zobaczmy, miejmy nadzieję, że ten punkt kulminacyjny faktycznie na MTP będzie wyjątkowy.
No to jeszcze 2,5 minutki Rosent i Bruno Mars, a później będzie o wielkim tenisie, który w najbliższym tygodniu w Lesznie.
Na kortach z Radiem Poznań.
Leszno to bardzo prężny tenisowy ośrodek, już nie tylko na wielkopolskiej, ale także polskiej mapie. Świadczy o tym chociażby ranga rozgrywanych w tym mieście zawodów. Wczoraj w hali klubu tenisowego Leszno rozpoczęły się halowe mistrzostwa Polski pań i panów. A leszczyński klub ten turniej organizuje po raz drugi już. A kilka dni po zakończeniu mistrzostw kraju, dokładnie 3 lutego, czyli w następny poniedziałek, w leszczyńskiej hali rozpocznie się międzynarodowy turniej Winter Polish Open rangi ITF W75, w którym tenisistki będą walczyły o punkty do światowego rankingu WTA. To rzeczywiście bardzo ważny turniej dla polskiego tenisa, co przyznawał w rozmowie z naszym reporterem Jackiem Marciniakiem Rafał Helbig, dyrektor sportowy Polskiego Związku Tenisowego. Zanim usłyszymy pana Rafała, to jeszcze dodajmy, że kibice tenisa oba te turnieje mogą oglądać w Lesznie za darmo.
To bardzo ważny turniej. To jest największy halowy turniej w Polsce rozgrywany w sezonie halowym. Kobiecy. Pierwszy raz w kalendarzu ITF. Bardzo dobra obsada, ciekawe zawodniczki. Duży tenis w Polsce w Lesznie.
Na świecie gra się cały rok. W Polsce infrastruktura nie pozwala, żeby tyle samo imprez się odbywało latem, jak i zimą.
Dariusz Łukaszewski, prezes Polskiego Związku Tenisowego.
Tym niemniej fakt, że nie odbywało się do tej pory zimą żaden zawodowy turniej, uważam, że najwyższy czas był to zmienić. A dlaczego Leszno skorzystało jako pierwsze? Dlatego, że ma piękną halę. Decydowaliśmy się, że pierwszy halowy turniej w 25 roku zawodowy odbędzie się tutaj w Lesznie. Co do rangi, to mamy w Warszawie 125 i jako drugi to jest Leszno 75. Mówię o kobietach.
Panie dyrektorze, znane nazwiska przyjadą do Leszna na ten turniej?
Parę takich ciekawych nazwisk. Rankingi zawodniczek między 130 a 189 w turnieju głównym, czyli to wysoki poziom turniejów eliminacyjnych w Wielkim Szlemie. Między innymi pojawią się takie zawodniczki jak Neff, Shibahara, pojawi się Tamara Zidanszek, kiedyś 22 rakieta świata. Pojawią się dwie siostry, Brenda i Linda Fruchirtowe, czyli nadzieje, wielkie nadzieje czeskiego tenisa, z którym wiążą. Więc sporo ciekawych nazwisk, plus nasze najlepsze zawodniczki. Uważam, że bardzo dobry tenis jak na polskie warunki.
To jest turniej ITF W75, czyli jak gdybym miał robić gradację od góry, to jest turniej Wielkiego Szlema, turniej 1000, turniej 500, turniej 250, turniej 125 i turniej 75.
Ten turniej może się w jakiś sposób przyczynić do rozwoju polskiego tenisa kobiecego?
Tak, bardzo. Taka jest nasza idea. Stąd wszystkie dzikie karty zarówno do turnieju singlowego, jak i doblego dla polskich zawodniczek, młodych z reguły zawodniczek, bo ten ranking, budowanie rankingu to jest bardzo ważny element rozwoju sportowego. Stąd właśnie pomysł na halowy turniej, których jest dużo mniej i dużo mniej możliwości startów.
Tomasz Wiktor, dyrektor Departamentu Sportu Urzędu Marszałkowskiego. Z punktu widzenia Wielkopolski to ważny turniej, ten Winter Polish Open.
Bardzo ważny. Jeden z największych turniejów, jakie są rozgrywane w Wielkopolsce. Mogę powiedzieć o dwóch pozostałych. To jest turniej Poznań Open, turniej letni i tak zwane Międzynarodowe Mistrzostwa Wielkopolski, rozgrywane pod koniec sierpnia, też na kortach otwartych. Ten turniej tutaj, zwłaszcza międzynarodowy, jest czymś, myślę, wyjątkowym. Dobrze, że to się dzieje w Lesznie i dobrze, że taki piękny obiekt mamy w Wielkopolsce.
Leszek Janusz, wiceprezes klubu tenisowego z Leszna. Panie prezesie, to dla was duże wyzwanie, taki turniej międzynarodowy?
To zawsze jest duże wyzwanie. Mimo doświadczenia, które mamy, to do każdego wyzwania trzeba podchodzić z pokorą i skutecznie i systematycznie je realizować.
Ile zawodniczek wystąpi w tym turnieju?
64 zawodniczki.
W audycji w Sportowym Rytmie w Radiu Poznań pomówimy teraz o hokeju na trawie, zarówno w wersji otwartej, jak i też halowej. Mówiliśmy o tym, że dzisiaj finałowe mecze Mistrzostw Polski. Złoto dla Gąsawy, pierwsze w jej historii. Teraz czas na sezon reprezentacyjny, ale o tym w rozmowie Grzegorza Hałasika.
Trener reprezentacji polskich hokeistów na trawie Dariusz Rachwalski po Reczu w Chorwacji. Na początku lutego odbędą się Mistrzostwa Świata.
Bardzo poważnie w tym roku mamy świetne przygotowania, także tutaj PZK też stanęło na wysokości zadania, bo byliśmy na dwóch świetnych turniejach. W Hamburgu zaczęliśmy turniej Mesmer Cup, gdzie jest wyjątkowo wysoki poziom. I teraz byliśmy na turnieju noworocznym w Wiedniu, gdzie też świetny turniej, świetne reprezentacje, także mieliśmy dobre przygotowania, pełną parą, natomiast trafiliśmy do tak zwanej grupy śmierci i w tej grupie tak naprawdę też będzie kwestia dyspozycji dnia, bo mamy aktualnych podwójnych mistrzów świata w grupie, czyli Austriaków, mamy Chorwatów, którzy są gospodarzami drużyny SRPA, która świetnie gdzieś też gra na hali, także grupa jest bardzo ciężka, jest to najcięższa grupa. No ja liczę na to, że po prostu wyjdziemy z grupy do ćwierćfinałów, a później już wszystko się tak naprawdę może zdarzyć.
Wszyscy oczywiście pamiętamy te pierwsze Mistrzostwa Świata rozgrywane kilkanaście lat temu, czy to w Niemczech, czy to chociażby w Poznaniu, srebrny medal, ale powiedzmy sobie szczerze, od tego czasu ten hokej halowy się pewnie i rozwinął i poszerzył. Coraz więcej państw gra w halowego hokeja.
Ja myślę, że te Mistrzostwa Świata w Poznaniu były świetnymi już Mistrzostwami Świata, gdzie nie było takiej różnicy między pierwszymi sześcioma zespołami a resztą. Także to już było bardzo wyrównane. Natomiast racja jest w tym, że tak, że faktycznie cały świat coraz więcej się tym interesuje. Bardzo dużo w Azji się teraz dzieje, jeśli chodzi o hokej halowy. No nas to cieszy, bo my bardzo lubimy halę i tak naprawdę zimą no, nie możemy grać na boiskach otwartych, także jest to tak naturalnie, nam to pasuje. No i my też to rozumiemy, my czujemy, no i trzeba wrócić do tych wspaniałych tradycji, gdzie się meldowaliśmy w tej strefie medalowej z reprezentacją, bo tak naprawdę pierwsze trzy Mistrzostwa Świata 2-3, 2-7, 11 to Polska była w finale z Niemcami. Później trochę była inna koncepcja, była koncepcja taka, że więcej nacisku gdzieś kładziemy na tą olimpijskie wydanie i trochę przez te ostatnie parę lat tą halówkę trochę odpuściliśmy. Nasze miejsce zajęła Austria. To Austria się zaczęła meldować regularnie w finale i tak naprawdę zdobywać też tytuły Mistrza Świata i Mistrza Europy. No a my musimy to teraz trochę nadrobić i to już się wydarzyło w poprzednim roku, gdzie dostaliśmy się do finału w Mistrzostwach Europy w Luwę i zdobyliśmy srebrny medal.
Poziom ligi chyba jest całkiem przyzwoity, jeśli chodzi o rywalizację halową w Polsce.
Znaczy jest lepszy niż na trawie, to z pewnością. A czy jest faktycznie może i przyzwoity, ale jeszcze daleko do tego, co ja bym sobie tak naprawdę życzył, bo to widać, bo teraz jak rozmawiałem też chociażby z zawodnikami reprezentacji, jak wrócili na podwórko ligowe po turnieju w Wiedniu, no to mówią, że to jest zupełnie po prostu gdzieś inna bajka, inne tempo, inny w ogóle typ rozgrywek. Ale faktycznie jest na pewno zawsze dużo emocji, jest pozytywnie. Naprawdę rozgrywki halowe też mają dużą swoją wartość i są bardzo, bardzo też, tak powiem, dla kibica interesujące.
Mówimy o rozgrywkach halowych, ale tak na dobrą sprawę skończą się Mistrzostwa Świata w Poryczu, a już będzie trzeba lecieć do Omanu na Puchar Świata na trawie. trawie.
Jest to bardzo wyjątkowo ciężka sprawa i tak naprawdę ten termin jest nieszczęśliwy taki do końca dla nas, bo tak naprawdę, no kurczę, ledwo zejdziemy z tej hali, w zasadzie nie wracamy do domów i jedziemy od razu do Omanu na ten turniej na boiskach otwartych. Natomiast no my tak rozmawialiśmy na ten temat z działaczami z PZHT i stwierdziliśmy, że jak chcemy coś osiągnąć, nie teraz, nie chodzi o ten nawet rok, tylko o 2028, to musimy robić trudne rzeczy czasami. I to jest trudna rzecz, ale no taką decyzję i pod względem organizacyjnym, i pod względem sportowym. Natomiast my myślimy o tym, że to ma nam dać coś długofalowo.
Do Poryczu na halowe Mistrzostwa Świata po sukcesy, do Omanu na Puchar Świata na trawie po naukę?
Jak najbardziej po naukę, ale no jeśli można też wygrać spotkanie i zainkasować punkty w rankingu światowym, to na pewno też jest cel, że my tam nie jedziemy po to, żeby sobie pograć, że tak powiem, tylko jedziemy też po to, żeby wygrywać w każdym możliwym spotkaniu. Natomiast z racji wyjątkowości teraz sytuacji, no to nie jesteśmy do tego jakoś wyjątkowo przygotowani, więc respektujemy to, że tam może być po prostu, mogą być duże gdzieś deficyty, niedociągnięcia, jeśli chodzi o sam początek. Natomiast ma to nas rozpędzić tak naprawdę też w przygotowaniach pod Mistrzostwa Europy Grupy A w Mönchengladbach.
W sportowym rytmie.
To właśnie ta audycja na antenie Polskiego Radia Poznań. Dzisiaj troszkę nietypowa, bo już za kilka minut ją zakończymy i przekażemy głos naszemu reporterowi na terenie poznańskich targów, bo zbliżać się będzie światełko do nieba. Przecież dzisiaj granie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Będzie jeszcze jeden stosowny sportowy materiał, bo sportowcy także chętnie włączają się do tej akcji. Ale żeby powolutku podsumować to dzisiejsze spotkanie audycji w sportowym rytmie, to też zaprośmy na najbliższe wydarzenia. Jutro pierwsze serwisy sportowe o godzinie 6.05 i o 7.05, po południu 16.05, a wieczorem o 19.05 i o 22.05. We wtorek o 19.15 kolejne wydanie audycji Sportowa Arena. Jako że zbliża się tegoroczna część rozgrywek piłkarskiej Ekstraklasie, to tam wielkopolskim jedynakiem jest oczywiście Lech Poznań. O nim porozmawiamy w wtorek 28 stycznia 19.15. Naszym gościem na żywo w tym studiu będzie rzecznik kolejorza Maciej Henszel. Magazyn piłkarski o nowościach z Bułgarskiej w czwartek o 17.40, a w piątek zaczniemy już nasz sezon transmisji futbolowych w roku 2025, bo o 20.30 prosto z Enea Stadionu będziemy dla Państwa relacjonować mecz kolejorza z łódzkim Widzewem. Ale wciąż w kalendarzu, jak mówiliśmy, mamy niedzielę, 26 dzień stycznia, Melbourne chyba od tego i tych informacji zaczniemy. Już wczoraj Madison Keys, czyli pogromczyni Igi Świątek, cieszyła się z triumfu w wielkoszlemowym turnieju, a dzisiaj włoski triumf.
Tak, wczoraj była niespodzianka, bo faworytką była Białorusinka Aryna Sabalenka. Dzisiaj niespodzianki nie było i to Włoch Jannik Sinner, najlepszy po zwycięstwie w finale z Aleksandrem Zwieriewem. 6-3, 7-6 i 6-3 dla Sinnera. To trzeci wielkoszlemowy tytuł w karierze. Paweł Wąsek zajął czwarte miejsce w konkursie Pucharu Świata w lotach narciarskich na Mamucie i Skoczni w Oberstdorfie. To jego najlepszy wynik w karierze. Wygrał Słoweniec Domen Preutz przed Norwegiem Johanne Andre Forfangiem i Austriakiem Michaelem Heibekiem. Polskie szablistki zajęły piąte miejsce w drużynowych zawodach Pucharu Świata w bułgarskim Płowdiw. W składzie biało-czerwonych wystąpiła Sylwia Matuszak z KKS Konin. Ewa Pajor zdobyła dwie bramki dla Barcelony w wygranym z Realem Madryt 5-0. W finałowym meczu o piłkarski Superpuchar Hiszpanii to piąty triumf kobiecej dumy Katalonii w tych rozgrywkach. Szczypiornistki MKS-u Urbis Gniezno przegrały u siebie ze Szczypiornem Kalisz 30-32 w meczu Orlen Superligi. To pierwsza w tym sezonie wygrana Kaliszanek. Koszykarze Tasomix Rosiek Stali Ostrów Wielkopolski wygrali z Dzikami Warszawa 94-76 w meczu 16. kolejki Orlen Basket Ligi. 21 punktów rzucił najskuteczniejszy w stalówce Litwin Adas Juskiewicius.
Za 12,5 minuty godzina 20:00 światełko do nieba na terenie poznańskich targów. Także no bo w takim razie jeszcze w tej audycji w sportowym rytmie wejdźmy w ten wielkoorkiestrowy klimat. Dawid, miałeś okazję wybrać się na ciekawą imprezę z charytatywnym przesłaniem.
Brydżyści także wspierają WOŚ i bardzo ciekawie było na stadionie przy ulicy Bułgarskiej.
No to tam się przenieśmy.
W Poznaniu przy stadionie w klubie muzycznym B17 w sobotę także wspierają Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy w nietypowy sposób, podczas turnieju brydżowego. Organizatorem tego turnieju jest park tenisowy Olimpia. Co ma tenis wspólnego z brydżem?
I dlaczego akurat w taki sposób chcecie pomóc orkiestrze?
Nasz klub ma tyle wspólnego z brydżem, że nasz prezes Krzysztof Jordan jest wielkim miłośnikiem brydża.
Marta Jankowska z parku tenisowego Olimpia właśnie.
Mamy również nasze drużyny w rozgrywkach ligowych, także park tenisowy jest oficjalnie drużyną rywalizującą w lidze brydżowej.
Skąd pojawił się pomysł, żeby właśnie w taki sposób wspomóc wielką orkiestrę i jak można było wspomóc?
Inicjatorem tego pomysłu jest Krzysztof Jordan. We współpracy z szefostwem Enea Stadionu zdecydowali, że zrobimy taką większą imprezę brydżową i w związku z tym Enea Stadion idealnie się do tego nadawał i pomyśleliśmy, że akurat WOŚP, akcja charytatywna, byłaby idealną okazją do tego, żeby spotkać się w większym gronie i tak to się zaczęło.
Miłe spędzenie czasu to jedno, drugie to licytacje, bo tutaj można było wylicytować grę z arcymistrzami.
Podobnie jak w zeszłym roku była możliwość, żeby wylicytować grę z mistrzami świata w brydżu, także była to wyjątkowa okazja. Poza tym oczywiście zbieramy w czasie turnieju do puszek oraz wpisowe z turnieju również będzie przekazywane na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W imprezie rywalizują 94 pary, także niemal 200 uczestników.
Na turnieju w klubie B17 w Poznaniu także arcymistrz brydżowy Krzysztof Jasem.
No, jestem fanem Wielkiej Orkiestry, więc jak tylko można pomóc, to oczywiście pomagam. Nie gram już w tej chwili brydża tak często jak kiedyś, ale no, tak ważny turniej, to uważam, że no, to był mój obowiązek, żeby tu zagrać.
Z punktu widzenia profesjonalnego brydżysty to ma znaczenie, czy gra się towarzysko-rekreacyjnie podczas turniejów charytatywnych, czy jednak podczas takich turniejów mistrzowskich, jeśli chodzi o takie mentalne przygotowanie się do zawodów?
No, na pewno na turniejach mistrzowskich wdziela się więcej adrenaliny, więcej jest emocji, zapewne trochę więcej może też skupienia, no ale ten turniej również traktuję całkiem poważnie. Na pewno mój partner, który tutaj wykupił mnie na szczytny cel, chce, żebyśmy jak najlepiej wypadli, więc staram się jak mogę.
No właśnie, bo to też jest bardzo ciekawy wątek, można było charytatywnie wylicytować, wykupić grę, czy to z panem, czy z Renatą Dancewicz, czy z kilkoma innymi znanymi brydżystami.
No, ja muszę powiedzieć, że ja się z tym bardzo dobrze czuję, jeżeli mój czas jest wysoko ceniony, jeżeli ten czas mogę spożytkować w dobrym celu. Na pewno każdy z nas tak troszeczkę obserwuje taką licytację i chciałby, żeby być wylicytowanym jak najdrożej.
To była trochę taka rywalizacja, kto pójdzie drożej?
Ja myślę, że każdy z nas tak trochę, oczywiście z przymrużeniem oka, ale każdy chciałby mieć takie poczucie, że ta jego pozycja brydżowa jest na tyle fajna, że można na tym dla orkiestry zarobić parę groszy.
A podczas takich turniejów zdarzają się sytuacje, kiedy może nieco mniej doświadczeni zawodnicy podchodzą do pana, proszą o jakieś porady, wskazówki, czy raczej nie, czy raczej trochę się wstydzą?
Nie, myślę, że się nie wstydzą. Ja zresztą o brydżu też piszę książki, więc sporo brydżystów podchodzi do mnie, żeby wyjaśnić pewne kwestie takie, które są napisane w moich książkach, albo po prostu z jakąś poradą. Było takie rozdanie, taka sytuacja, co ja bym w tym momencie uczynił. Jak ja bym zalicytował, jakbym zagrał. Najczęściej to są sytuacje, kiedy partnerzy się między sobą nie zgadzają i wtedy moje zdanie jest czymś w rodzaju rozstrzygającego werdyktu.
Poziom dzisiaj wysoki?
Wysoki. Jest sporo arcymistrzów, którzy przyjechali nawet z innych miast, szczególnie z Warszawy. Tutaj jest taki zorganizowany taki mecz towarzyski, brydżowy. Nazywamy go meczem między Legią a Lechem, to znaczy brydżyści przyjechali z Warszawy. Ale ekipa poznańska w przerwie między turniejem odbył się ten turniej. No ale dzięki między innymi tej trochę rozrywce udało się pozyskać wybitnych brydżystów z Warszawy, mistrzów świata, którzy tu przyjechali. Dzięki temu ten poziom jest wysoki. No i dzięki temu też ci brydżyści mogli zostać wysoko wylicytowani na orkiestrę.
Akurat jeśli chodzi o licytowanie, to też w kontekście tej licytacji podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, to w tym brydżyści zawsze przecież byli mocni, jeśli chodzi o licytację.
Tak, i dlatego wczoraj można było także wygrać, wylicytować grę w parze z wielkimi arcymistrzami, czy też zawodnikami o mocnej pozycji w tym środowisku brydżowym.